Poproszę teraz o zabranie głosu pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jego magnificencja, ojcze rektorze, szanowni panowie profesorowie, wszyscy uczestnicy tej konferencji poświęconej Traktatowi Wersalskiemu. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej podjęła ten temat, ponieważ jak wspominamy wszystkie rocznice, wchodzimy teraz w ten cykl różnych stuleć ważnych wydarzeń, od 11 listopada do sierpnia 1920 roku, czyli ta rocznica, którą będziemy wspominać za rok Bitwy Warszawskiej, to między tymi granicznymi datami, które wyznaczają te fundamenty budowy II Rzeczypospolitej, Traktat Wersalski jest rzeczywiście kamieniem milowym. To jest wydarzenie, którego znaczenie trudno przecenić. On w sensie prawa międzynarodowego przesądzał o tym, że Polska powracała rzeczywiście jako niepodległe państwo do rodziny państw europejskich. I wydaje mi się, że także badając relacje polsko-niemieckie i często zastanawiając się, bo często pojawia się to pytanie, co wydarzyło się z Niemcami, co stało się z Niemcami, że oni tak inaczej zachowywali się, wchodząc na ziemię polskie w 1914-1915 roku, a zupełnie inaczej zachowywali się przecież od września 1939 roku. Coś takiego się stało między 1914 a 1939 roku w kontekście właśnie Niemców, Niemiec, ich nazwijmy to szeroko pojętej kultury politycznej, a zwłaszcza ich spojrzenia na wschód, a przede wszystkim na Polskę. I wydaje mi się, że przypomnienie reakcji Niemców na Traktat Wersalski, na to, co było bezpośrednio przed Traktatem Wersalskim, czyli postanowienia Paryskiej Konferencji Pokojowej, jest kluczem do zrozumienia właśnie tej zmiany. Historycy niemieccy często mówią w tym kontekście o tak zwanych ideach 1919 roku, nawiązując do pojęcia bardziej znanego, idei 1914 roku w Niemczech. Wielki entuzjazm, wielkie nadzieje na to, że szybko załatwimy się z naszym odwiecznym wrogiem, czyli Francją. Potem przerzucimy wojska szybko, żeby załatwić tak zwane barbarzyńską Słowiańszczyznę, czytaj Rosję. I w ten sposób po raz kolejny Rzesza Niemiecka udowodni swoją przewagę kulturową. Stało się inaczej. Natomiast te idee 19 roku, czyli reakcja na Wersal, na postanowienia Traktatu Wersalskiego, jest rzeczywiście, zdaniem wielu badaczy, i przychylam się do tego zdania, kluczem do zrozumienia tej zmiany, która nastąpiła nie tylko generacyjnej, ale także w spojrzeniu na przede wszystkim na Polskę przez Niemcy. Ja także postaram się spojrzeć na to zagadnienie, posiłkując się na początku cytatem z Romana Dmowskiego. Cytuję: kataklizm dziejowy, jakim była wojna 1914 roku, miał dla Polski całkiem inne skutki niż dla wielkich narodów, które tę wojnę wszczęły i właściwie ją prowadziły. Zdobyła ona w tej wojnie to, co dla każdego narodu jest rzeczą najważniejszą. Odzyskała swój niezawisły byt państwowy. Odzyskała swe państwo od razu na zjednoczonych ziemiach polskich, na głównym swoim obszarze narodowym, wraz ze swoim brzegiem Bałtyku. Tym sposobem Polacy odnieśli w tej wojnie największe ze wszystkich narodów zwycięstwo. Koniec cytatu. To jest cytat pochodzący z książki, która ukazała się 12 lat po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, Świat powojenny i Polska, 1931 rok. I proszę uchwycić to pojęcie, bo Dmowski nie był jedyny w takim opisywaniu tego pewnego nastroju, który dominował wśród twórców II Rzeczypospolitej. Nie tylko tej wąskiej elity politycznej. To było rzeczywiście poczucie tego, że my z tej tak zwanej wielkiej wojny wychodzimy jako zwycięzcy. Patrzę na naszych młodych słuchaczy, do nich się przede wszystkim zwracam, żeby mieć świadomość tej różnicy, ponieważ niedawno Wspominaliśmy kolejną rocznicę 8 maja, zakończenia II wojny światowej, z której myśmy jako państwo, jako naród wychodzili jako jeden z głównych przegranych. Tak to trzeba powiedzieć. Natomiast rzeczywiście tu po zakończeniu I wojny światowej te słowa Romana Dmowskiego, który, przypomnę, nie był jedyny, który tak to oceniał, są istotne, żeby zrozumieć też tą różnicę w postrzeganiu Wersalu między Polakami a Niemcami. I ten moment podpisania traktatu pokojowego 28 czerwca 1919 roku. Żeby oddać klimat tego czasu, posłużę się relacją Adama Grzymały-Siedleckiego, który tak wspominał tą chwilę jako naoczny świadek. Cytuję: twarz Paderewskiego skupiona, wzruszona była jakby ucieleśnioną modlitwą do świętości tego momentu, jakim on jest dla Polski. Za tą modlitwą idzie Dmowski, wydaje się jeszcze większy niż zazwyczaj, może dlatego, że wyprostowany, idzie krokiem pewnym, twardym, lekko kołysze się na boki, swoją muskularną staturę, w rysach twarzy powaga i tylko w leciutkim na kątach ust uśmieszku, tylko w oczach cóż za radość. Cała wigorna szumność polskiej duszy biła mu ze wzroku, jak dwa światła odmienne w sobie, a w tej chwili złączone w jakąś konieczną całość, niosły się te dwie głowy przez salę zwierciadlaną Wersalu, by Polskę po raz pierwszy od niepamiętnych czasów podpisać w historii politycznej świata. Podpisać Polskę w historii politycznej świata. To było właśnie to przekonanie, już odcedzając te piękne słowa, może dzisiaj brzmiące dość dziwnie dla niektórych, ale to jest istota rzeczy, to podpisanie polskiej niepodległości. Od 7 maja 1919 roku, od przekazania warunków pokoju, jestem tak przybity, że nie mam ochoty na pisanie. Zanotował w swoim dzienniku hrabia Harry Kassler. Dyplomata niemiecki, który w czasie I wojny światowej, po tym jak przestał pełnić służbę wojskową, został delegowany przez władze niemieckie do Szwajcarii, żeby tam prowadzić działalność propagandową, a w listopadzie 18 roku przyjechał jako pierwszy poseł niemiecki do Polski, żeby prowadzić negocjacje z Piłsudskim. Przedmiotem głównym tych negocjacji była oczywiście kwestia wycofania wojsk Oberostu, które stacjonowały na wschodnich tak zwanych litewsko-białoruskich ziemiach Rzeczypospolitej, dawnej Rzeczypospolitej. Bo o tym trzeba też pamiętać, proszę państwa, żeby nie dać się wprowadzić w jakieś niepokojące spiskowe teorie, jak to Piłsudski z Niemcami się umawiał i zdradzał. Otóż w listopadzie 18 roku Polska graniczyła z Niemcami od wschodu i od zachodu. Inaczej, od zachodu i od wschodu. Od zachodu to jest rzecz naturalna, ale że od wschodu rzecz ciekawa, ponieważ to jest kilkaset tysięcy wojsk Oberost, tak zwanej Komendy Głównej Frontu Wschodniego, stąd nazwa, które, trzeba też przypomnieć, na wschodzie one nie poniosły klęski. I teraz, żeby uchwycić to, co stało się, można powiedzieć, w zbiorowym umyśle Niemców, gdy chodzi o reakcję na traktat wersalski. Trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, proszę państwa. Niemcy na początku 1918 roku dyktują dwa traktaty pokojowe. Traktat wersalski nie był pierwszym traktatem pokojowym. Trzeba pamiętać o tych dwóch jeszcze nieco zapomnianych, a nawet trzech. Bo to był dwa traktaty brzeskie z lutego i marca 1918 roku, które zwycięska Rzesza Niemiecka, zwycięska na froncie wschodnim, podyktowała Ukrainie, de facto stworzonej przez siebie, i Rosji bolszewickiej. A potem jeszcze doszedł do tego traktat bukaresztański, który też był tak zwanym Gewaltfrieden, jak mówiono w Niemczech, czyli traktat narzucony, który właściwie też podporządkowywał. No to przede wszystkim chodziło też o względy gospodarcze, Rumunię państwom centralnym. Krótko mówiąc, jeżeli do tego dołączymy jeszcze fakt, że wiosną, latem 1918 roku wojska niemieckie, żeby wymusić na bolszewikach przestrzeganie traktatu brzeskiego, przesunęły się aż do Kaukazu i na Krym, wtedy po raz pierwszy wojska niemieckie wchodzą na tę ziemię, mamy taką oto sytuację. Społeczeństwo niemieckie otrzymuje informację, że nasi, czyli wojska niemieckie, są daleko na wschodzie, na linii Kaukazu, Krymu, głęboko w dawnym obszarze Imperium Rosyjskiego. Na zachodzie, przecież mniej więcej w tym samym czasie, Niemcy no, ostrzeliwując z grubej berty Paryż. Już ta ostatnia próba zyskania przewagi strategicznej na froncie zachodnim. I nagle wszystko się wali. I nagle jesienią 1918 roku, parę miesięcy dosłownie potem, kiedy w ogóle nie ma wojsk nieprzyjacielskich na terytorium Rzeszy Niemieckiej, bo w ogóle w czasie całej Wielkiej Wojny, z wyjątkiem epizodów w Prusach Wschodnich na początku, zaraz gdy chodzi o tą nieudaną ofensywę rosyjską, która skończyła się dla Rosjan katastrofą pod Tannenbergiem, nie było czegoś takiego. I teraz Niemcy muszą podpisywać Rozejm w Compiègne, podyktowany im przez aliantów. I jak to się stało? Przecież wszędzie wygrywaliśmy. Poczucie utraconego zwycięstwa, mało tego, ukradzionego zwycięstwa. Tak się rodzi legenda, która dla niemieckiej kultury politycznej będzie kluczowa, jedna z kluczowych w Republice Weimarskiej, tak zwane Dolchstoßlegende, czyli legenda o nożu wbitym w plecy, że armia niemiecka nigdy nie była pokonana w polu. Została pokonana na tak zwanym froncie wewnętrznym przez wrogów Rzeszy. Lista wrogów Rzeszy się zmieniała, ale zazwyczaj byli to socjaliści, Żydzi. Często te kategorie były traktowane wymiennie. No i ci Polacy, którzy okazali się niewdzięczni. Niewdzięczni Polacy. To jest, proszę Państwa, taki motyw, który w prasie niemieckiej od jesieni 18 roku i potem przez kolejne miesiące do traktatu wersalskiego co rusz się pojawia. Niewdzięczni Polacy. No przecież my im daliśmy możliwość życia. To akt 5 listopada 16 roku dał im możliwość zaistnienia. To myśmy otwierali wyższe uczelnie w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę. To myśmy spalszczali administrację, sądownictwo. A oni jak się zachowali? Mało tego, że niewdzięczni. Imperialiści. W prasie niemieckiej, proszę Państwa, różnych kierunków, i to jest, proszę to zapamiętać, od prawicy do lewicy. W tym akurat jest powszechne porozumienie ponad podziałami w Niemczech. Będzie się utrzymywać cały czas. Jest przekonanie o tym, że Polacy są z natury nietolerancyjni, mają tendencję do wywierania presji na i prześladowania narody ościenne, te mniejsze, typu Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Chodziło o wyrobienie takiego przekonania, że ta niepodległa, ta powstająca do swojej niepodległości Polska będzie z pewnością więzieniem narodów. Chodziło oczywiście także o drugi cel, żeby przedstawić, że jedynym czynnikiem stabilizującym, wprowadzającym porządek i elementarne bezpieczeństwo w tym regionie Europy, to jest armia niemiecka, to jest Rzesza Niemiecka. Jeżeli my, to znaczy Niemcy, będziemy się wycofywać, to z pewnością w tej Europie Środkowej i Wschodniej będzie straszliwa tragedia, będzie rzeź narodów między sobą, a w dużym stopniu będzie to wina imperializmu polskiego. Tak, polski imperializm. Wtedy się obok polskiej niewdzięczności drugi wątek, który pojawia na przełomie 18-19 roku. W prasie niemieckiej, podkreślam, wszelkich kierunków, od socjaldemokratów i komunistów, po konserwatystów, nacjonalistów i monarchistów. Niemcy, którzy przecież wchodzą wtedy w okres rewolucji, są tak bardzo podzieleni, w jednym się zgadzają, właśnie w tym. W ogóle myśl o tym, żeby powstała jakaś niepodległa Polska u ich wschodnich granic, jest czymś z gruntu upokarzającym, a tak przecież się stało. Te warunki, które przedstawiono Niemcom 7 maja 1919 roku, warunki pokoju, były rzeczywiście dla Niemców szokiem. Trzeba uściślić parę pojęć. 18 stycznia 1919 roku w Paryżu rozpoczęła się konferencja pokojowa, nie kongres pokojowy. W odróżnieniu do kongresu wiedeńskiego, strona pokonana, w tym przypadku Niemcy, nie brała udziału w obradach pokojowych, tak jak było w przypadku Francji przy kongresie wiedeńskim. To była konferencja pokojowa. Francuzi oczywiście zadbali od początku, żeby Niemcy poczuli ten smak upokorzenia zaraz w pierwszych dniach. sam wybór daty nie był przypadkowy, sam także wybór miejsca nie był przypadkowy i także wybór miejsca podpisania traktatu pokojowego też nie był przypadkowy. Data nieprzypadkowo, bo 18 stycznia. 18 stycznia 1871 roku Otto von Bismarck ogłosił, czy sprawił ogłoszenie powstania Rzeszy Niemieckiej w sali zwierciadlanej Pałacu Wersalskiego. 18 stycznia kiedyś koronował się pierwszy Hohenzollern na króla w Prusach. Dlatego Francuzi zresztą nie kryli, przedstawiciele rządu francuskiego nie kryli, że ta data nie jest przypadkowa. Początku konferencji pokojowej, ona rozpoczęła się w sali zegarowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji w Paryżu, ale data symboliczna i to jest początek, a zwieńczeniem obrad konferencji pokojowej było podpisanie traktatu wersalskiego w Paryżu, w Wersalu, w sali zwierciadlanej, dokładnie w tej samej sali, w której upokarzając Francję, upokarzając Gloire de la France, Bismarck ogłosił powstanie Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku. Ja to porównuję, żeby zilustrować studentów. Często mówię, że proszę Państwa, to tak jak gdyby Meksyk po wygranej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi ogłosił powrót Teksasu, Arizony i Kalifornii do Meksyku na Kapitolu w Waszyngtonie. To było mniej więcej takie upokorzenie dla Francji, która była przyzwyczajona do tego, że ona zawsze jest zwycięska w wojnach z Prusami czy z Niemcami, a teraz było inaczej. W 1919 roku przyszedł czas rewanżu. Niemcy po 11 listopada 1918 roku, po rozejmie w Kąpień, jak to niektórzy komentatorzy niemieccy pisali, żyli w krainie marzeń. Henry Kissinger w swojej książce o dyplomacji napisał, że Niemcy recytowali na pamięć 14 punktów prezydenta Wilsona z tego słynnego orędzia z 8 stycznia 18 roku. I to rzeczywiście jest prawda. Niemcy teraz chcieli być prymusami. Powstają jak grzyby po deszczu, na przykład stowarzyszenia i ligi różne na rzecz właśnie tego ukochanego dziecka prezydenta Wilsona, na rzecz powstania Ligi Narodów. Niemcy chcą być prymusem. Proszę zwrócić uwagę, że na zjeździe delegatów niemieckich w Poznaniu 12-13 grudnia 1918 roku, który był odpowiedzią niemiecką na polski Sejm Dzielnicowy, który obradował parę dni wcześniej, jesteśmy tuż przed powstaniem wielkopolskim. I delegaci niemieccy z Wielkopolski, odrzucając polskie żądania oderwania się od Rzeszy Niemieckiej i powrotu do Rzeczypospolitej, mówią, że w ten sposób Polacy gwałcą ducha i literę 13 punktu orędzia prezydenta Wilsona. I wysłali nawet ci delegaci depesze do amerykańskiego prezydenta z informacją, że są tacy niecni ludzie w Wielkopolsce, którzy nawołują do wojny i do starcia. No oczywiście Polacy, no bo oni we krwi mają imperializm i niewdzięczność. Ale tak to było. I teraz przy tych wielkich oczekiwaniach, a jeszcze przy tej pamięci, że przecież my do niedawna mieliśmy nasze wojska hen-hen daleko na wschodzie i prawie zajęliśmy Paryż, nagle następuje tąpnięcie 7 maja 1919 roku. Zostaje przekazane stronie niemieckiej warunki pokojowe i przede wszystkim dwie sprawy, które dla Niemców stały się powodem odrzucenia, powodem dominującego w Niemczech przez całe kolejne lata przekonania, że nie tylko mamy do czynienia z oszukaniem nas, ale mamy do czynienia z pohańbieniem Niemiec. Dwie rzeczy, artykuł 232, to znaczy artykuł orzeczenia winy, to znaczy wskazanie, że Rzesza Niemiecka jest odpowiedzialna za wybuch Wielkiej Wojny. Chodziło w ten sposób o podstawę prawną do wypłacenia przez Niemcy reparacji. Ktoś musiał być, jeżeli wy jesteście winni, no to płacicie. I druga rzecz, to jest właśnie to, że u wschodnich granic Niemiec powstaje coś takiego jak państwo polskie. Państwo polskie, które ma w sobie, jak pisała prasa niemiecka wszelkich kierunków, wtedy właśnie bakcyla rozkładu w sobie. Państwo sezonowe, potem jest cała teoria wokół tego. które sięgnęło po odwiecznie niemieckie ziemie, takie jak Wielkopolska, Pomorze Nadwiślańskie, a jeszcze Górny Śląsk. To jest, proszę Państwa, to jest rdzeń idei 1919 roku. Jakaż niemiecka ręka by nie uschła, która by zechciała podpisać coś takiego. 12 maja 1919 roku mówi z trybuny parlamentarnej w Berlinie nie żaden nacjonalista, nie żaden monarchista, nie żaden Juncker, przywódca socjaldemokracji Filip Scheidemann, jedna z twarzy rewolucji niemieckiej. Miejmy tego świadomość, to było porozumienie ponad podziałami. To nie Adolf Hitler wymyślił antypolonizm w Niemczech, to nie Adolf Hitler wymyślił hasło hańba Wersalu i zniewolenie wersalskie, on tylko umiejętnie tym grał. Podobnie jak antysemityzmem, który już przecież wcześniej był. Mało tego, przywódca pacyfistów niemieckich, Alfred Hermann Fried, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1911 roku, nazwał traktat wersalski, cytuję, dziełem opętańców, którzy próbują zamknąć wielki naród w żelaznej klatce. No skoro to mówią pacyfiści niemieccy z Noblem, a jakże, to cóż dopiero tak zwany zwykły Niemiec mógł pomyśleć, który czytał prasę socjaldemokratyczną, która w przypadku Wersalu mówiła dokładnie to samo, co prasa konserwatywno-narodowa, co prasa liberalna, co prasa narodowo-liberalna, co prasa komunistyczna, dokładnie wszyscy to samo. Tak rodzą się idee 1919 roku. I teraz, proszę Państwa, to pokolenie, które wtedy wzrasta, bo generacyjnie ludzie, którzy będą tworzyć aparat okupacyjny w Polsce niemiecki po wrześniu 1939 roku, to generacyjnie są ludzie, którzy wyrośli w Republice Weimarskiej, którzy uczyli się w szkołach Republiki Weimarskiej. Przypomnę, oficjalna nazwa tego państwa to jest Deutsches Reich, Rzesza Niemiecka. Ale w historii najczęściej stosuje się, żeby podkreślić jej demokratyczny, republikański charakter, Republika Weimarska, lata 1919-33, przed dojściem Hitlera do władzy. W bestsellerowym podręczniku do niemieckiej historii, tak zwany Gebhardts Handbuch der deutschen Geschichte z 1923 roku, 1923, 10 lat przed dojściem Hitlera do władzy, napisano tak. Podyktowany pokój wersalski oznaczał ni mniej, ni więcej, jak dokonane z zimną krwią zaduszenie Niemiec. Galijska mściwość, angloamerykańska chciwość i włoski instynkt zbójecki odbywał tutaj prawdziwe orgie. Koniec cytatu. Z takich podręczników, a tych cytatów można mnożyć, z takich podręczników młodzież niemiecka spoglądała także na, czy przez pryzmat takich treści spoglądała także na wschodniego sąsiada Niemiec. Niewdzięcznego, krwiożerczego, o imperialistycznych tendencjach, który kosztem pohańbienia Niemiec zbudował swoje państwo. To jest właśnie, moim zdaniem, tutaj jest klucz do szukania odpowiedzi na to zasadnicze pytanie, co stało się z Niemcami między 1914-39 roku. Thomas Mann pisał przecież, o sadystycznej, cytuję, o sadystycznej infamii, która przenikała zamysł pohańbienia Niemiec na zawsze, a nawet pozbawienia ich pamięci o swojej chwale. Tak określał te warunki, które Niemcom zostały przedstawione 7 maja 1939 roku i zostały zapisane potem w traktacie wersalskim. Kurt Tucholsky, człowiek lewicy niemieckiej, mówił o pokoju niosącym zniszczenie, Vernichtungsfrieden. Więc te inne cytaty, inne wypowiedzi pokazują, że to było niestety w przypadku Niemiec takie porozumienie ponad podziałami. Przekonanie o tym, że w przypadku traktatu wersalskiego nie mieliśmy, czy nie mamy do czynienia z opisem naszej porażki i konsekwencjami naszej porażki, wojnie, ale mamy do czynienia z wielkim oszustwem i pohańbieniem Niemiec, poniżeniem Niemiec. A tego tak łatwo się nie przebacza. Z drugiej strony, z polskiej perspektywy, o czym mówiły te cytaty ze wstępu do mojego wystąpienia, to było jednak poczucie, mimo że 100% nie uzyskaliśmy, ale jednak nie staliśmy się małym folwarczkiem, przed czym przestrzegał Dmowski w takim liście do Stanisława Grabskiego z marca 1919 roku, żeby opisując cel swojej działalności w Paryżu jako delegat Polski, żeby Polska nie stała się jako niepodległe formalnie państwo małym folwarczkiem, to znaczy państwem małym, niezdolnym do życia. Jednak mimo tej anglosaskiej dywersji, głównie brytyjskie, do tego dołączyli się Amerykanie, które owocem było to, że powstało wolne miasto Gdańsk, nie zostało przyłączone, nie powróciło do Polski. Nie wiem, czy dzisiaj ci, którzy tak chętnie epatują taką nazwą wolne miasto Gdańsk, zdają sobie sprawę, do jakich tradycji nawiązują, ale mimo tych uchybień, mimo tego, że cały Górny Śląsk nie powrócił do Polski, to jednak rzeczywiście państwo polskie powracało dzięki traktatowi wersalskiemu, patrząc także na przebieg granicy polsko-niemieckiej, jako państwo zdolne do samodzielnego życia, a więc nie jako folwarczek. I symptomatycznie jest, proszę państwa, to na koniec, jeżeli oceniamy z polskiej perspektywy Wersal, że wszyscy śmiertelni wrogowie Polski w dwudziestoleciu i po nim wiązali status suwerennej Polski, polskiej niepodległości właśnie z Wersalem. Proszę sobie przypomnieć to słynne zdanie sowieckiego ministra spraw zagranicznych Wiaczesława Mołotowa, wypowiedziane w najstraszliwszym dla nas okresie, krótko po rozbiorze Polski między Niemcy a Związek Sowiecki, co stało się faktem, jak wiemy, we wrześniu 1939 roku. On pod koniec października 1939 roku, Mołotow, na forum Sowieckiej Rady Najwyższej z ulgą wreszcie mówił, że skończył się byt tego, cytuję, pokracznego bękarta traktatu wersalskiego. To mówił o Polsce. W podobnej manierze wypowiadał się kanclerz Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler. Informacja dla młodszych słuchaczy, 1 września 1939 roku nie przestała istnieć Rzesza Niemiecka. Nie została zastąpiona Rzeszą nazistowską, tylko to była Rzesza Niemiecka, Deutsches Reich. To było państwo niemieckie, które nie przestało istnieć 1 września 1939 roku. Ale ponieważ żyjemy w świecie, kiedy sprawy oczywiste stają się sprawami trudnymi, warto je w tym kontekście przypomnieć. Więc to jest ta perspektywa. Dla nas Wersal, potwierdzenie niepodległości, jednak szansa, jednak nadzieja na to, że ta niepodległość ma warunki do przetrwania. Dla Niemiec upokorzenie, zagrabione zwycięstwo i rzecz, która wymaga odpłaty, wymaga rewanżu. W 1933 roku z woli wyborców niemieckich przyszedł do władzy polityk i przyszło do władzy takie ugrupowanie, które zapowiadało, że ten rewanż nastąpi. Dziękuję bardzo.